świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam też panią Małgorzatę Czernecką. Dzień dobry, pani Małgosiu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Psycholożka, badaczka trendów Human Power. Będziemy dzisiaj rozmawiać o takim zjawisku, które nazwane jest quiet quitting, a po polsku chyba należałoby najprościej powiedzieć cicha rezygnacja. Pewnie
tak,
są też inne tłumaczenia,
tak,
ale możemy się tego trzymać. Pytanie od razu, czy to zjawisko, czy to trend, czy to raczej pewien rodzaj kryzysu, który przeżywamy? Jak to pani jako badaczka ocenia?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. No my już mniej więcej też patrząc na kraje zachodnie, wiemy, szczególnie na Stany Zjednoczone, że no nie jest to chwilowa, przejściowa sytuacja, to cicha rezygnacja, tylko jest to raczej coś, co będzie nam towarzyszyło przez dłuższy czas i raczej będzie miało taką, no nawet taki zwiastun kryzysu trochę, z którym będą się mierzyć organizacje. W tym również w Polsce, aczkolwiek w Polsce zawsze jest troszkę inaczej, podlegamy też innym mechanizmom, ale też warto powiedzieć, że samo zjawisko quiet quitting nie jest jako mechanizm, prawda, taki psychologiczny, nie jest niczym nowym, bo jest to związane po prostu z poziomem zaangażowania naszego w pracę, więc tutaj po prostu jest to chwytliwie teraz nazwane i dzięki temu po prostu nagłośnione przez media zjawisko właśnie zaangażowania pracowników, które po prostu jest nieco niższe niż wcześniej.
Może rozwiniemy to, bo quiet quitting to nie jest rezygnacja z pracy, ale rezygnacja z idei robienia w pracy więcej niż jest to wymagane. To jest po prostu solidna, uczciwa praca od 9 do 17 na przykład, albo w ramach swojego zatrudnienia, w zależności od tego, co mamy w umowie i nic ponadto, tak? Mniej
tak.
Więcej w skrócie można by tak to nazwać. Co ciekawe, to zjawisko przywędrowało, powiedzmy to nowe, tak? Nie nowe, ale nowe. Tak jak pani powiedziała, ze Stanów Zjednoczonych i po raz pierwszy usłyszano o nim na TikToku. Zaledwie 20-letni student zaczął głośno mówić o tym, że praca nie jest najważniejszą rzeczą w życiu młodego pokolenia, że oni jednak chcą żyć poza pracą.
Tak, to dokładnie, jakby tutaj podchwycił to internet, natomiast no, ten młody człowiek po prostu nazwał coś, co już istnieje. Bo możemy powiedzieć, żeby to lepiej zrozumieć, że możemy spojrzeć tutaj na młodsze pokolenia i zobaczyć po nich, jakby obserwując ich podejście do pracy, czym ta cicha rezygnacja jest. Ale tak między nami też mówiąc, to jest to dosyć zdrowe podejście do pracy, można też to tak rozpatrywać, tak? Czyli no nie stawanie na palce, jak to się ładnie mówi, tak? Nie zostawanie bardzo po godzinach, tylko wypełnianie swojej pracy w ramach kontraktu, który mamy z pracodawcą i to być może jest jako taka etykieta przyczepiana do młodego pokolenia, ale bardzo często też tak jest, że teraz szczególnie po okresie pandemii, która też nas konfrontowała z naszymi wartościami, z tym, co jest dla nas ważne, no pojawiały się te kwestie związane, prawda, z życiem, śmiercią, sensem życia, czyli troszkę nas zachęciła do refleksji, no to dużo też osób ma takie poczucie, że to jest czas, żeby przyjrzeć się temu, jak funkcjonują, czy to, co robią, rzeczywiście ma sens, czy w tym chcą się rozwijać. I to jest też taki objaw, powiedzmy, zdrowego podejścia do pracy, ale też związany z etapem, powiedzmy, kariery zawodowej, w ogóle etapem życia, na którym po prostu ludzie są w określonym po prostu przedziale czasowym, tak, w swoim życiu, więc to też jest o tym historia między innymi. Oczywiście jeszcze o wielu innych kwestiach, ale trzeba pamiętać, że niekoniecznie musi to oznaczać naprawdę coś takiego bardzo zatrważającego na rynku, tylko po prostu takie zjawisko, któremu warto się przyjrzeć z wielu perspektyw, bo to o to chodzi, że ono jest wielowymiarowe.
A właśnie na czym polega ta wielowymiarowość? Bo możemy je rozpatrywać z punktu widzenia pracownika, ale też z punktu widzenia pracodawcy, czy całej organizacji, całego miejsca pracy. Ale zanim o tym jeszcze, pani Małgorzato, to dla mnie ciekawym zjawiskiem jest zjawisko, które miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, wyprzedzające trend quiet quitting. W 2021 roku średnio prawie 4 miliony pracowników rzucało pracę każdego miesiąca.
Mhm.
To jest też zastanawiające, z czego to mogłoby wynikać? Czy to jest, bo to już jest na pewno rodzaj kryzysu. Przecież z czegoś trzeba żyć, trzeba się utrzymywać, płacić rachunki.
Tak, to jest z kolei ten zjawisko Great Resignation, czyli wielkiej rezygnacji, które też doszło do Polski, no bo ponownie, no kwestia tutaj pandemii i tych fundamentalnych pytań o sens życia, tak, ale też o kwestię, co ja właściwie chcę robić, czy to, co robię, mnie zasila, czy jestem szczęśliwa, szczęśliwym pracownikiem, czy szczęśliwą menadżerką, liderką, czy szczęśliwym liderem. Więc no jakby sama kwestia pandemii naprawdę poruszyła ludzkie umysły i serca i skłoniła ich do naprawdę głębokiej autorefleksji, bo to było też doświadczenie, powiedzmy sobie szczerze, kolektywne. No indywidualne oczywiście też było, natomiast my wszyscy doświadczaliśmy mierzenia się na przykład z wirusem, którego na początku nie znaliśmy, prawda? Dzisiaj jesteśmy o wiele spokojniejsi w tym zakresie, ale każdy z nas przeżywał swoje lęki jeszcze 3 lata temu. No i teraz warto powiedzieć, że to wywołało pewne takie konsekwencje w nas samych i w procesach myślowych, więc dużo osób na przykład, widząc w jaki sposób pracuje, funkcjonuje ponad miarę bardzo często, po prostu na przykład w parze, część osób, to również było widać w Polsce, rezygnowała na przykład ze swojej pracy etatowej na rzecz niższego statusu ekonomicznego. Oczywiście tutaj mówimy o takich, powiedzmy, komórkach rodzinnych, które mogły sobie na to pozwolić, czyli na rzecz lepszej jakości życia. Jedna osoba z pary rezygnowała z pracy po to, żeby, nie wiem, odpocząć, żeby przyjrzeć się swojemu na przykład wypaleniu, czy to w którym momencie jest. Dużo osób też doświadczało takiego ekstremalnego stylu pracy w pandemii, który jakby no nie też wymagały firmy, ale wiadomo, że całe przejście na pracę zdalną kosztowało bardzo dużo wysiłku ludzi, tak, i zmiany nawyków i również w życiu prywatnym, więc to wszystko po prostu spowodowało takie docieranie do granic swoich możliwości, właśnie zadawania sobie tych fundamentalnych pytań i w efekcie podejmowania takich, a nie innych decyzji. Zresztą była bardzo duża rotacja w ostatnich 2 latach na różnych stanowiskach, dużo osób zmieniało pracę i naprawdę to było widać również jakby w zakresie tych współprac, które ja mam okazję zawodowo robić, więc no to było takie zjawisko bardzo ciekawe, no ale ze względu na nadchodzący kryzys gospodarczy nadal powiedzmy, że możemy doświadczać tego, że ta praca, którą mamy, nie zasila nas, nie realizuje w pełni naszych talentów, mamy ochotę ją zmienić, ale niepewność gospodarcza, ekonomiczna powoduje, geopolityczna, że raczej nie będę zmieniać pracy, więc jak to się objawiło znowu, oczywiście tym wstrzymaniem tego ruchu zmiany pracy, zostaniem w miejscu pracy, w którym jestem i jednocześnie tą niemożnością wsadzenia tam swojego całego, prawda, takiego dużego serca, zaangażowania i czasu ponad miarę. Co tak jak mówię, jako specjalista well-beingu, no ja uważam, że to jest akurat też bardzo zdrowe, tak, że gdzieś stawiamy te granice i zaczynamy uczyć się, jak dbać o to, no bo świat biznesu, no oczywiście jego celem jest to, żeby generować jak największy przychód, w związku z czym no nie ma nigdy znaku stop, prawda? Jest bardzo niewiele firm, które dzisiaj deklarują oficjalnie, że na przykład no już nie chcą się dalej rozwijać, że osiągają swoje cele, tak?
Ale jest taka firma w Ameryce, Patagonia, tak, która tak zdecydowała na taką dość rewolucyjną zmianę, czyli powiedziała stop, nie musimy więcej harować, tak? Ta kultura harowania, w której żyjemy, to zresztą pada takie określenie, jesteśmy do niego dość przyzwyczajeni, została tam zamieniana właśnie na chyba work-life balance, do czego wszyscy dążymy, o którym to od wielu, wielu lat mówią specjaliści i psycholodzy i menadżerowie i psychiatrzy. Może tak powiedzmy coś o tej firmie, bo to dość tak ciekawe zjawisko.
No tak, jakby firma Patagonia jest bardzo też znana, bo ona też z tego względu, że po prostu działa, powiedzmy, kontrintuitywnie, by się mogło wydawać do całej reszty świata biznesu. Czyli oni jako pierwsi powiedzieli, okej, my już nie chcemy się bardziej rozwijać, tak, na przykład. Oni produkują, też warto powiedzieć, takie profesjonalne ubranie turystyczne, tak, do wycieczek, do wspinania się i do tego oczywiście cały sprzęt. I oni jako pierwsi powiedzieli, że na przykład otwierają taki dział związany z recyklingiem, tak, z naprawą ubrań, czyli nie kupuj. Były takie reklamy, które oni wykupili jakiś czas temu, które obiegły cały świat, które mówiły, nie kupuj więcej, tak, sprawdź, czy na pewno musisz kupić sobie tą rzecz, przyjdź do nas, my ci ją naprawimy. Czyli oni bardzo też mocno dbają o ekologię, mają wpisane to w swoje wartości. W związku z tym, jeżeli w wartościach firmy i w realizacji tych wartości każdego dnia jest właśnie ochrona środowiska, no to jednym z tych elementów jest właśnie nie eksploatowanie natury i Ziemi jako planety, tylko właśnie no, dbanie o nią i też przez to właśnie inne podejmowanie wzrostu, prawda? Czyli tego, że okej, my już osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, no i teraz dbamy o naszą planetę, więc no to jest naprawdę jakby, to też jest jedna z firm, bo to nie jest oczywiście jedyna firma, ale jedna z dużych międzynarodowych takich już o zasięgu międzynarodowym korporacji, które pokazują, że można, prawda, coś zmieniać, które też pracują u źródła, ponieważ tam w jednym z filozofii jakby tej firmy jest też to, że pracownicy mogą w trakcie godzin pracy, jeżeli są dobre fale nad oceanem, pójść posurfować, tak? Więc to też jest tak, że po prostu czasem biura tej firmy stoją puste, a pracownicy sobie surfują, leżą na plaży, korzystają z pogody, dobrych fal i to jest naprawdę rzeczywiście wdrożone w codzienne wartości, codzienną rutynę firmy, więc oni pokazują, jest tam wspaniałym przykładem tego, że można, tak? I tam akurat quiet quittingu nie ma, tam też ludzie mają poczucie głębokiego sensu tego, co robią, wiary w to, co robią i też wpływu, bo to jest bardzo ważne, co nie zawsze niestety jest w innych firmach, więc ten quiet quitting jest jakby bardzo złożonym problemem, bo z jednej strony to jest etap rozwoju pracownika, ale z drugiej strony jest to też no, taki moment oddechu, łapania oddechu i powiedzenia, jejku, no nie daję więcej rady z siebie, potrzebuję się trochę chronić, żeby nie dotknąć tego wypalenia, czy nie być w ogóle wypalonym zawodowo, więc też ludzie czasami nie są w stanie już dawać z siebie więcej i to jest taki naturalny mechanizm chroniący ich przed właśnie totalnym wypaleniem swoich zasobów. Bo bardzo te na przykład 2 lata pandemii pierwsze mogły wiele osób wyczerpać. Tu jest bardzo, bardzo dużo takich właśnie mechanizmów dodatkowych.
To brzmi fantastycznie, trochę jak bajka, kiedy opowiada Pani o firmie Patagonia i innych firmach, które rzeczywiście korzystają z takich możliwości i są bardzo elastyczne. I przy okazji przyszła mi na myśl taka sytuacja związana z wartościami, z pustymi wartościami, bo o ile właśnie w Patagonii czy w innych firmach te wartości są respektowane, to mam wrażenie, że quiet quitting może być związany z tym, że te deklarowane wartości w różnych organizacjach czy w firmach są zwyczajnie puste, nie ma pokrycia to w rzeczywistości.
Tak, i chyba już też nie ma na to zgody, prawda? Coraz mniej jest tej zgody. Też to wynika z tego, że na przykład w wartościach firmy na przykład może być jakość obsługi klienta, innowacyjność, która w ogóle nie jest realizowana, bo pracownicy nie mają w ogóle na to przestrzeni czasu, tak? Czyli cele są tak wyśrubowane, tak zwany workload, czyli no, przeładowanie pracą jest tak duże, że po prostu no, nie ma czasu ani na obsługę klienta wysokiej jakości, ani na innowacje. Więc no niestety, ale tutaj też mniej więcej tak to się kształtuje, że pracownicy mówią, no nie wierzę już tak w to, co robię, nie widzę do końca sensu, chcę poszukiwać pracy, która tego sensu mi no, nada po prostu tak i wykorzysta moje talenty. Więc to jest też trochę o tym rozmijaniu się, też o tym, że na przykład pracownicy dali z siebie bardzo dużo energii, wysiłku, zaangażowania kosztem życia prywatnego w trakcie pandemii, przestawiając się na tryb zdalny, ratując różne projekty, które po prostu musiały być realizowane, przestawiając w ogóle firmę, prawda, na taki tryb zdalny i siebie i swoje zespoły, jeżeli ktoś był liderem, a później na przykład też nie było bardzo mocno odczuwalnego takiego dziękuję, tak, czyli tej wdzięczności od strony firmy, no bo to był ekstra wysiłek, to te firmy nie przestawiły się na tryb pracy zdalnej w ramach 8 godzin pracy, to często było praca po 12, po 14, po 16 godzin na dobę. I myślę, że to po prostu wszystkich bardzo dużo kosztowało i czasem chyba nawet z psychologicznego punktu widzenia nie da się tego długu spłacić, bo tak nie do końca nawet wiadomo, o co chodzi w tej wdzięczności. Po prostu jest tak, że jakiś dług został zaciągnięty, tak, czyli wysiłek był niewspółmiernie duży do tego, być może czego później osoby, które ten wysiłek wykonały, oczekują od swojego pracodawcy.
Może
także tak, to jest wielowymiarowo.
Tak, wynikać z tego, że dalej ta komunikacja jest nie taka, jak powinna być. Niejednokrotnie o tym rozmawiałyśmy, że ten szczebel menedżerski często nie ma kontaktu z pracownikami, tak? Brak takiej umiejętności nawiązywania, słuchania, rozmowy, zwyczajnego kontaktu, nawet codziennego. I dla mnie to jest prosta rzecz. No, nikt mnie nie chce słuchać, to będę robić swoje, ale się nie wychylam, bo jakby no, frustracja rośnie.
Tak. Oczywiście. Tak, no to jest tego typu mechanizm. Ile razy można, prawda, próbować pewne rzeczy. Mało tego, w pracownikach tak naprawdę jest bardzo duża mądrość. To znaczy, jeżeli są procedury w firmie, czy sposób działania firmy generuje mi więcej pracy w jednostce czasu i można to uprościć, wiem jak, zgłaszam to i nie jest to wysłuchane, no to też zaczyna w nas rodzić się taka wyuczona bezradność. No dobrze, to następnym razem już nie zgłoszę, albo jeszcze podejmę 2 próby, ale już jeszcze kolejnej nie podejmę, bo już widzę, że to nie ma sensu, tak? Więc to jest dokładnie też ten sam mechanizm, o którym pani mówi, tylko troszkę od innej strony, że jest wiele rzeczy, gdzie pracownicy mogliby oddolnie właśnie też zainicjować, robić, usprawniać swoją pracę, ale nie są na przykład wysłuchani, bo się z góry zakłada, że się czegoś nie da zrobić. Szczególnie teraz, prawda, jak na przykład były przymusowe powroty do biur czy do miejsc pracy. Oczywiście wiele stanowisk pracy, pamiętajmy, że cały czas pracowało w trybie stacjonarnym, bo to wynikało z charakteru pracy, czy w sprzedaży, czy w logistyce, czy w transporcie. Tak to osoby były w trakcie pandemii cały czas na swoich stanowiskach. Natomiast gro osób, które przyzwyczaiło się do pracy zdalnej, potem była też zmuszana znowu do zmiany nawyków po 2 latach i powrocie do biur, gdzie mieli poukładane życie, opiekę nad dziećmi. To są naprawdę trudne kwestie. Więc jakby tego poczucia braku motywacji, podejmowania działań, chęci do tego, żeby coś inicjować w firmie, tak, no po prostu jest tych przyczyn bardzo dużo. Ten quiet quitting to jest bardzo wielowymiarowy, tak naprawdę wielowymiarowe zjawisko dzisiaj.
Zastanawiam się, czy to będzie trend długotrwały, czy już na zawsze, znaczy nie ma nic na zawsze, ale czy rzeczywiście w ten sposób będziemy pracować? No nie ma już też powrotu do pracy sprzed pandemii. Widzimy, że wiele firm jednak stosuje zasadę hybrydowej pracy, ona się sprawdza. Lubią też ją pracownicy. No są też tacy, którzy wolą wyjść do biura codziennie, ale pewnego rodzaju elastyczność no, jest wskazana i konieczna. Praca musi się w jakiś sposób zrewolucjonizować.
Tak, znaczy no, myślę, że można w jakimś sensie podziękować też za to zjawisko cichego odejścia, z tego względu, że ono nakłania nas do refleksji, do sprawdzenia, w jaki sposób firmy funkcjonują. Wiadomo też już, że plasterki, czyli takie rozwiązania adresujące już efekt, nie działają, prawda? Że już trzeba sięgać do źródeł, do tego, w jaki sposób funkcjonujemy, jakie mamy wartości, jaką mamy jakość komunikacji, jaką mamy jakość relacji pomiędzy przełożonym a pracownikiem, ale też wewnątrz zespołu. Także tu już jakby ten quiet quitting, czyli taki opór, który gdzieś powstaje w organizacji pomiędzy pracownikiem a firmą, nakłania tak naprawdę też osoby zarządzające do tego, żeby przyjrzeć się, jak ta organizacja funkcjonuje, no bo z takim oporem, którego ciężko wychwycić, ciężko nazwać, to jest wyzwanie trudne, w związku z czym będzie się przekładało na poziom produktywności, efektywności, kreatywności, zaangażowanie, tak szeroko pojęte, więc jakby tutaj trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę duże wyzwanie w tej chwili dla firm, jeżeli, że tak powiem, nie rozejdzie się to po kościach, a póki co statystyki pokazują, że no jest to na tyle wielowymiarowy problem, że on nie zniknie z dnia na dzień, tak? Bo to też jeszcze nakłada się zmęczenie ludzi, ich kondycja psychiczna, to co dzieje się w zakresie właśnie u nas lokalnie, i ekonomicznie, gospodarczo, politycznie. Po prostu jesteśmy w pewnym wycofaniu też, żeby trochę chronić siebie. I teraz to, co może być właśnie tym czynnikiem na plus, no to zaproszenie do takiej dyskusji, okej, co my też od strony organizacyjnej możemy zmieniać, tak? Ale też my sami jako indywidualnie jednostki.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy się oczywiście przyglądać temu zjawisku. Quiet quitting, czyli cicha rezygnacja, to taki trend modny, niemodny. Możemy tutaj się czepiać, że to już było i teraz ktoś to wypromował, ale problem jest, zjawisko istnieje. Małgorzata Czernecka, badaczka trendów i psycholożka z Human Power. Bardzo dziękuję pani Małgosiu za dzisiejszą rozmowę. Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Świat się zmienia.